Polska po kazachsku brzmi Polsza.
Po gruzińsku to jest Poloneti.
Po łotewsku Polia.
W języku bułgarskim Polska to jest Polsza. Och, dziwnie, tak.
Po białorusku Polszcza.
W języku rosyjskim Polska brzmi Polsza.
W języku litewskim nazwa Polska brzmi Lenkie.
Słowo Polska po czesku to Polska.
Po ukraińsku słowo Polska będzie zwuczać jak Polsza. Przykro mi, bo zapominam, bo pobycie tutaj ja cały dzień po polsku.
A Polska to macierz.
Tutaj przyjeżdża tak dużo ludzi z różnych stron świata, z tego co pamiętam z 11 krajów, aczkolwiek łączy ich wszystko to, że to są tak czy owak Polacy. Spotkanie się ludzi jak gdyby różnych kultur, ale jednak mających coś wspólnego ze sobą i pracującego nad tym polskim słowem, tą polską mową.
Ludzie z różnych państw mogą stanowić coś razem. Mają siłę taką wielką.
Bezkresna tęsknota. Reportaż Joanny Sikory.
Jakoś nie mogę się wyzbyć tego wrażenia, że pierwsze te nasze spotkania kresowe były wyjątkowe z tego powodu, że budowaliśmy, niektórzy świadomi, niektórzy mniej, poczucie tożsamości narodowej. Jak pamiętam, zaprosiliśmy na pierwsze kresy przedstawicieli tylko trzech krajów sąsiednich: Litwy, Białorusi i Ukrainy. I proszę sobie wyobrazić, że ci Polacy zademonstrowali nam coś, co potem bardzo długo rodziło różnego rodzaju refleksje. Mianowicie Polacy z Białorusi nie chcieli mieszkać w jednym hotelu, żeby nie powiedzieć w pokoju, z Polakami z Ukrainy albo z Litwy. I na odwrót. Czyli krótko mówiąc, zaczęliśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby przełamać jak gdyby tę świadomość państwową, a żeby w nich wyzwolić świadomość narodową. I nie ukrywam, że mieliśmy specjalne spotkania i rozmowy na ten temat, które pozwoliły uświadomić im to, że mimo że mieszkają w innych krajach i są obywatelami jak gdyby innych państw, ale jednak coś ich wiąże ponad tymi podziałami państwowymi. Ta świadomość państwowa, bardzo mocno ugruntowana w tych młodych główkach, że tak powiem, w pewnym momencie zamieniła się w świadomość narodową, co było naszym sukcesem. Przez 25 lat pracy. Myśmy taką pracę jednoczącą poczucie narodowości zaczęli w naszym mniemaniu wcześniej, niż to wymyśliła Unia Europejska. To tak zabawnie brzmi, ale trochę tak jest.
Samych recytatorów ponad 55 tysięcy. Do tego dokładamy jeszcze instruktorów, osoby zaangażowane. Myślę, że przez te lata kresy skupiły ponad 70 tysięcy osób, które łączyła idea właśnie języka polskiego i piękna poezji polskiej, coraz bardziej unikalnej, coraz mniej cenionej.
Część konkursowa, jak to konkursy, jest przyjemna lub mniej przyjemna, ale ta część warsztatowa to jest właśnie ta frajda. Można poznać nowych ludzi, nauczyć się czegoś ciekawego, coś podpatrzyć, coś dać z siebie, coś ze sobą zabrać.
No dobrze, może za chwilę pójdzie nam lepiej. Ręka na przeponie. Tu mniej więcej mamy przeponę.
Pierwsza osa bez nosa. Druga osa z nosem.
Bez nosa.
Wszystkie, bez
wszystkie
nosa.
Są bez nosu.
Spotkałam wiele ciekawych osób. Chodziłam na zajęcia z aktorami, które wiele mnie nauczyły. Nauczyłam się dykcji, impostacji, znaczy nie można powiedzieć, że się nauczyłam, ale uczyłam się. I wydaje mi się, że dużo mi to dało, bo chciałabym zdawać na aktorstwo w przyszłym roku, więc też to jest jakieś już doświadczenie.
W tym roku udało mi się poznać kolegę z Wilna, który mówi taką prawdziwą wileńską polszczyzną i bardzo to tak fajnie brzmi. Możemy tutaj znaleźć także przedstawicieli Polonii Bukowińskiej z Rumunii, Polonii z czeskiego Cieszyna, chociaż zazwyczaj oni starali się mówić polszczyzną literacką, ale jeżeli poprosić kolegę, to zawsze można przejść na jakiś dialekt.
Cała moja rodzina to są Polacy. W zasadzie jestem w 1/8 czystokrwistą Polką, bo moja babcia była z Gdyni. Poza tym jesteśmy Polakami, którzy po prostu mieszkają na terenie Czech, bo tak wyszło.
Pradziadek był Polakiem, do tego Polakiem łotewskim. Skomplikowana była historia. Co prawda to nie wpłynęło na to, że zachciałem się uczyć języka polskiego. To się stało tak dość dziwnie. Swego czasu oglądałem dość znany na terenie zarówno Polski, jak i Rosji serial o II wojnie światowej. Cztery pancerni i pies. Kiedy się zorientowałem, że to jest serial polski, oglądałem go oczywiście w języku rosyjskim, to po prostu byłem ciekaw, jak to brzmi w oryginale. To znalazłem, obejrzałem, mi się spodobało brzmienie języka, pomyślałem, dlaczego go się nie nauczyć. W jakimś sensie oczywiście to był taki młodzieńczy sprzeciw. Po pierwsze, bardzo się nie lubiłem w szkole uczyć angielskiego. Do tego jeszcze myślę o tym, że można zaszpanować przed kolegami wiedzą języka obcego, to zacząłem się uczyć, ale jak w to się wkręciłem, to zrozumiałem jednak, że to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Nawet chcę studiować w Polsce językoznawstwo. Stało się to moją, że tak powiem, pasją nawet.
On się uczył polskiego jako języka obcego, bo on jest Rosjaninem z pochodzenia. Natomiast ja po prostu rozmawiałam od urodzenia po polsku i to tak naprawdę czeskiego uczyłam się jako języka obcego. Jak przyszłam do drugiej klasy szkoły podstawowej, to tam mieliśmy wtedy pierwszą lekcję języka czeskiego i ja absolutnie się nie orientowałam w tym i nie miałam pojęcia w ogóle, na czym ten język polega.
Mam polskie korzenie. Dziadkowie byli wysłani z Chmielnickiego. To już jest Ukraina. Zamieszkali w Karagandzie. Mieliśmy taki koncert, że już jest 70 lat wysłanie Polaków w Kazachstanie.
Babcia w dzieciństwie zawsze czytała wierszyki i śpiewała kolędy, ale dokładnie zaczęłam uczyć się języka polskiego tylko rok temu.
Skąd ta miłość? Spodobało się mi przede wszystkim brzmienie polskiego języka. Takiego szeleścienia jesiennych liściów. Nie ma w innym drugim języku świata.
Czy brzmienie chrząży brzmi w Chinie? No tak. Kiedy przyjechałam tylko do Polski, to tylko wtedy mogłam to powiedzieć, bo nauczyli mnie. No już ciężko tak nie jest, ale trzeba się uczyć słowa. Babcia chyba mówiła, ale teraz już zapomniała. A tak, rodzice nie, też chodzą na lekcje języka polskiego. Mama tak chce, żeby ja z nią siedziała, też pisaliśmy coś, żeby powiedziałam te zasady chyba, tak. Staram się z nią rozmawiać.
Jak byłam w Ukrainie, to starałam się mówić po polsku. Zawsze mówiłam, że to moja druga ojczyzna i innej u mnie nie będzie. A teraz jak przyjechałam tutaj, to honorowa moja sprawa, że ja głoszę o swojej ojczyźnie, jak tam głosiła o Polsce. Są takie ludzie, kiedy przyszłam, powiedzieli, że wiesz co, byliś w Ukrainie i takie jest fajne państwo. To było dla mnie naprawdę. A jeszcze fajniejsze było to, że mój kolega nauczył się hymnu Ukrainy i zaczął jakoś śpiewać. Ja nie oczekiwałam. On mówi do mnie, że nagraj mi swój hymn albo daj słowa, albo co. No, ja na Facebooka, no dałam. I na drugi dzień tak wychodzi, a on zaczyna śpiewać jego. I mi tak było miło, że naprawdę.
W szkole nie ma Polaków. U mnie tak w klasie też. W szkołach nie mamy takiego języka polskiego, tylko kazachski, angielski i rosyjski. Ale to 4 lata temu przyjechała nauczycielka i prowadza lekcje w takiej, no, po południu zajęcia mamy. 3 godziny, ale tak, nie więcej. No, tylko tak, język polski, no, nie geografia, testy. Będziemy zdawać w Astanie. To ja chcę w następnym roku pojechać studiować do Polski.
Czasami to jest bardzo skomplikowane. Ja znam 4 języki biegle. Obudzę się któregoś ranka i zaczynam myśleć po angielsku. Albo obudzę się któregoś ranka i zaczynam myśleć po czesku. I wtedy cały swój dzień muszę do tego dostosować. I chodzę przez cały dzień i wszystko sobie na bieżąco muszę tłumaczyć w głowie, bo nie da się inaczej.
Świadomość miejsca urodzenia i przynależności, poczucia, można mówić iloma się językami, ale ważne, co się czuje w sercu, do czego, do kogo, do jakiego miejsca się człowiek przyznaje. I wydaje mi się, że u Polaków ta świadomość jest dość duża, ale jeśli młody człowiek, 16, 17, 18 latek jeszcze nie wie, kim jest, nie czuje, no to miejmy nadzieję, że on poczuje, odnajdzie. Gorzej, jeśli jest to 30-latek i on nie czuje przynależności i mówi, że jest kosmopolitą. No można mieszkać w różnych miejscach Europy czy świata, ale kim się czujemy? No i jeśli to są Polacy, którzy mają polskie korzenie i które są kultywowane w domu, podtrzymuje się tą polskość, to taki człowiek jest osadzony i jako temu kosmopolicie też jest mu łatwiej poruszać się. A jeśli to człowiek, który no, nie ma tego pionu, to tylko może zmieniać miejsce zamieszkania i język, którym się posługuje, ale będzie taki jakby w coś uboższy, to jakby wyjść na deszczową pogodę w nieprzemakalnej kurteczce, temperatura stanie się ujemna, jednak deszcz nie przemoczy, ale temu człowiekowi będzie zimno.
Ile mam lat? Nie pamiętam nawet. 56. Ja niejednokrotnie byłem w Polsce. Byłem jeszcze w czasach swojej młodości, gdy pracowałem marynarzem. Niejednokrotnie odwiedziałem Gdynię. W czasach tak zwanej perestrojki pracowałem w rosyjsko-polskiej firmie i miał komandirowkę do Białegostoku. Byłem tu 25 lat temu. Duża przerwa. 5 lat temu pojechali my z rodziną do Polski. Gdynia, Gdańsk, Sopot. I z tego momentu coś w mojej duszy wybuchnęło. Ja jak szaleniec zacząłem interesować się Polską, polskim językiem, polską kulturą. Zacząłem szukać, a gdzie u nas w Petersburgu zbierają się Polacy. Znalazłem Dom Polski, poprosił o przyjęcie mnie do grona, do Towarzystwa Petersburskiej Polonii. Co mam w domu? Na razie jeszcze niewiele, ale już przed Bożym Narodzeniem przygotowuję karpa. To jest już obowiązkowe. Wszyscy moi krewni to bardzo lubią. Wypiekam piernik staropolski, też ze starych polskich receptów. I też idzie wszystko na hura.
Przyjechałem z Białorusi, z Grodna, z wsi Bojary. Mam 10 lat. Dla mnie to jest język łatwy do mówienia. Mówią moja mama, tato, babcia, więc dlatego jest łatwiej, jest przepiękna poezja, przepiękne wiersze, przepięknych pisarzy polskich. I Dzień Niepodległości też jest takie małe święto. No, zasiadamy do stołu, mama zawsze przygotuje coś fajnego. No i tak czuć, że jest jakieś święto.
Moje babci bardzo często pytali, czy nie jest ona Polką, ponieważ miała polskie nazwisko, ale ona zawsze milczała na ten temat.
Przyglądam się tym twarzom i widzę jakąś pasję, jakieś ogniki w oczach, radość obcowania ze sobą. No to w tym naszym szarym i niespokojnym życiu tego typu przeżycia są wyjątkowo ważne.
Moja luba, te dwa słowa, kocham ciebie, kocham ciebie. Innego nie chcę mi dobu, kiedy z tobą będę w niebie. Tylko niech te dwa wyrazy napisane w twoim oku, odbite po 1000 raz, widzę wszędzie.
Oni są cudowni. Oni są tak szczerzy i tak otwarci, tak błyskawicznie nawiązują taką więź i bardzo serdeczni w gruncie rzeczy. Oczywiście, że są tacy i tacy, bardziej zakompleksieni i mniej, bardziej zdolni, mniej zdolni, ale przecież właśnie chyba, mnie się wydaje, na tym polega uroda tego konkursu, że ten konkurs jest konkursem, gdzie nie ma kategorycznych kryteriów oceny po prostu. Bo nie może być, no bo trudno jest na przykład wyobrazić sobie, że ci nasi kresowiacy pochodzący z Wilna, czy tam z Białorusi, czy z Ukrainy, gdzie są te ogromne społeczności polskie, że oni będą gorzej mówili na przykład posługując się językiem polskim niż nasi przyjaciele z Mołdawii, czy tam z Kazachstanu, czy z Bułgarii, gdzie te po prostu kontakty z językiem polskim są niedzielne. I w związku z tym wszystkich tych, kto gorzej mówią, to wyrzucimy po prostu z tego konkursu. No nie, no na tym rzecz polega, że są jakieś ważniejsze rzeczy. No, Ja mam fantastyczną ekipę jurorów. Ania Romantowska, która jest z nami od wielu lat, często żartuje, mówiąc, że to jest konkurs nie umiejętności, a konkurs tragedii czy nieszczęścia. To znaczy, tu chodzi o to w żartobliwym, symbolicznym znaczeniu, ale właśnie o tę umiejętność korzystania z tego, co niesie środowisko, w jakim się tam ci ludzie wychowują.
To, że decydują się na mówienie po polsku, z czegoś wynika. Oni w domu autentycznie przywiązani są do polskiej kultury. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji dojście do świadomego używania języka, chęć podzielenia się tą umiejętnością mówienia jakiegoś jednego tekstu, kilku tekstów na scenie, to jest takie wyraźne określenie świadomości językowej i takie przypieczętowanie swojej tożsamości.
Często padają pytania, załóżmy, a jak myślisz, a kto zajmie pierwsze miejsce, a kto drugie, a kto będzie miał Grand Prix, a co zajmie na przykład Antoś, a co Julian i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby tak na przykład, no ty na pewno zajmiesz pierwsze miejsce, a ja to już nie, źle przeczytałem, fuj, takiego nie ma.
Grand Prix, czyli wielką nagrodę, otrzymuje Katarzyna Stonawska z czeskiego Cieszyna.
Oczywiście, że się cieszę, ciągle jeszcze nie mogę w to uwierzyć. Moja mama jest aktorką, więc spotykam się z teatrem i z poezją już praktycznie od urodzenia, wychowałam się na tym. Chodziłam na konkursy recytatorskie od wczesnego dzieciństwa i moja mama zawsze mnie do tego przygotowywała. I jestem szczęśliwa, że mogę brać udział w kresach i kocham recytację, kocham śpiew i wszystko, co z teatrem związane.
Ta dziewczyna doskonała jest po prostu, jest świetna. Ona mówi pięknie po polsku, ale nie gwiazdorzy tutaj w tej grupie. Ona jest tak sympatyczna i że oni potrafią się cieszyć z tego, że przecież widzą różnice ogromne. Ale to ich nie deprymuje, no po prostu to jest jakaś, tak jak próbowałem to napisać w tym tekście poświęconym kresom, że to jest jakaś wielka szkoła życia.
Chłopak w swoim mini CV do konkursu napisał, że rozum jego myśli matematycznie, ale serce czuje, że jest Polakiem. Czy naprawdę tak czuje? Nie wiem, ale samo to, że tak napisał, to dla mnie było piękne. A jeśli naprawdę tak czuje, to jest bardzo, bardzo piękne.
Nawet moja żona mi powiedziała, słuchaj, a w ciebie polska krew wzgrała.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Bezkresna tęsknota. O jubileuszowym 25. konkursie recytatorskim dla Polaków z zagranicy Kresy opowiadali Anna Kietlińska z Wspólnoty Polskiej, profesor Piotr Damulewicz, Katarzyna Stonawska z Czech, Helena Mak z Kazachstanu, Ryszard Morawski z Łotwy, Paweł Szutow i Władimir Szlyk z Rosji oraz Anastazja Tkaczyk z Ukrainy.